Przypomnę, naszym gościem jest dr Tomasz Wesołowski z Wydziału Historycznego Uniwersytetu w Białymstoku. Przez pierwszy tydzień na Podlasiu no taki swoisty spokój, niewielkie działania, może od czasu do czasu pojawiające się samoloty, ale takich regularnych bitew nie było.
Pierwszy tydzień tak, przy czym oczywiście z takiego powiedzmy wojskowego punktu widzenia nie powinniśmy posługiwać się tylko i wyłącznie pojęciem Podlasia na ujęciu historycznym, ale także częścią Mazowsza, ponieważ rozciągnięty tutaj na pozycjach obronnych Związek Operacyjny, jakim była Samodzielna Grupa Operacyjna NAREW, obejmował również część północno-wschodniego Mazowsza. Działania niemieckiej III Armii Wschodnio-Pruskiej skupiały się na kierunku mławskim, czyli de facto na kierunku warszawskim i na kierunku, początkowo kierunku grudziąckim, gdzie 21 Korpus powiedzmy wspomagał wywalczenie przepraw przez Wisłę dla 4 Armii, a dla działań zaczepnych z tego obszaru południowo-wschodniej części Prus Wschodnich, jeśli można użyć takiego określenia, to już nie było wojsk. Tam na granicy znajdowały się oddziały osłonowe w postaci Grenzwachtu, Landwehry, czyli takie, które miały w oparciu o doraźnie budowane umocnienia polowe, czy też istniejące w głębi Prus Wschodnich umocnienia.
No, musimy wziąć pod uwagę choćby Giżyckę, stałe, gdzie tak, była tak, brygada tak, forteczna.
Tak, więc te oddziały miały raczej przeciwdziałać polskim działaniom rozpoznawczym. I w tych pierwszych dniach obszar, gdzie toczyły się działania wojenne, to skrzydło tych wojsk niemieckich ruszających na kierunek warszawski, które były zabezpieczane przez brygadę kawalerii, która miała rozpoznawać z granicy wschodniopruskiej w kierunku na Ostrołękę. Ona z tego kierunku ostrołęckiego została przesunięta na zachód, ale stoczyła zresztą niekorzystny dla polskiej strony bój pod Myszyńcem. A ten względny spokój na granicy i obustronne walki patroli wykorzystywała strona polska, która rozpoczęła przekraczanie granicy pod oddziałami rozpoznawczymi Podlaskiej i Suwalskiej Brygady Kawalerii, a w końcu wykonała wypad na wschodniopruską część czy stronę całością sił Podlaskiej Brygady Kawalerii. Wypad, który, przypomnijmy, aby nie mieć co do tego złudzeń, zakończył się porażką strony polskiej, ponieważ nie sforsowano obrony niemieckiej i brygada musiała się z stratami wycofać.
To było pomiędzy Prostkami, a...
To był wypad, w tym momencie może nie Prostki nas same interesują, był to wypad na kilka miejscowości po niemieckiej stronie granicy, w takim trójkącie pomiędzy najbliższą miejscowością koncentracji, większej koncentracji brygady był Szczuczyn, obszar na północ, a wypad miał prowadzić aż w kierunku miejscowości Biała Piska. Dzisiaj wtedy to się nazywało Geilenburg, po tym jak Niemcy w roku 1938 zaczęli zmieniać nazwy, wszystkie polsko brzmiące nazwy miejscowości na nowe, w związku z czym miejscowość Biała, bo tak to się nazywało do 1938 roku, zmieniła nazwę na Geilenburg. Ale ta brygada absolutnie nie doszła nawet na przedpola.
Podróżujemy teraz na Mazury przez Szczuczyn, Białą Piską. To właśnie to miejsce, gdzie się odbywały te działania.
Tak, mniej więcej. Tak, oczywiście byłoby z szosy biegnącej ze Szczuczyna w kierunku Białej Piskiej trochę zboczyć, ale tamto jest obszar tych działań prowadzonych w 1939 roku. Zresztą na ten temat ukazała się bardzo dobra publikacja w Muzeum Wojska. Jeden z artykułów doktora Łukasza Radulskiego rozłożył ten wypad dosłownie na części pierwsze, także w zestawieniu z dzisiejszymi reliktami tego pola bitwy.
Potem mamy Nowogród, potem mamy Wiznę.
Tak, przede wszystkim mamy uruchomienie przez Niemców działań zaczepnych na nowym kierunku. Pośpiech. Zanim dotarły tutaj oddziały 19 Korpusu, zdolne do skoncentrowania się i przekroczenia polskiej granicy, z Prus zachodnich de facto, czy Pomorza Zachodniego, Niemcy przerzucali wszystko, co się dało. Przerzucili odwodową 10. Dywizję Pancerną, która była raczej takim zgrupowaniem pancernym, powiedzmy nie mającym pełnych etatów dywizji, trochę artylerii, tworząc razem z przerzuconym spod Grudziądza dowództwem korpusu i 21. Dywizję Piechoty zgrupowanie, improwizowane zgrupowanie, nazywane od dowódcy generała Nikolasa von Falkenhorsta zgrupowaniem Falkenhorst. I to zgrupowanie miało uderzyć na Łomżę, która była uważana za wyprowadzający z Wysoczyzny Kolneńskiej najdogodniejszy kierunek na obszar Międzyrzecza, Bugu i Narwi, i dalej w kierunku Bugu i wziąć udział w oskrzydleniu Warszawy od wschodu, a przynajmniej przerwaniu linii komunikacyjnej prowadzącej, czy linii komunikacyjnych prowadzących z Warszawy na wschód, przede wszystkim w kierunku Brześcia. I to niemieckie natarcie się nie powiodło, ponieważ 10. Dywizja Pancerna w dniu 7 września ugrzęzła w natarciu na Łomżę, a 21. Dywizja przerzucana spod Grudziądza transportami kolejowymi ledwie zdążyła przekroczyć granicę. W związku z czym na przeprawę pod Nowogrodem dotarła 8 września i takie regularne natarcie rozpoczęła dopiero 9 września. A porażka 10. Dywizji, natarcie 10. Dywizji Pancernej pod Łomżą zmusiła Niemców do szukania nowej przeprawy, w związku z czym 10. Dywizja Pancerna została skierowana pod Wiznę, gdzie na ponad dobę ugrzęzła z powodu braku środków przeprawowych. I w tym momencie, 9 września, zaczęły nadciągać już pierwsze oddziały, czy elementy 20. Dywizji Zmotoryzowanej, 19. Korpusu. 10 września, właściwie 9 września po południu przełamano pozycję pod Wizną. 10 już Niemcy byli w ruchu w kierunku Bugu, choć początkowo nadal na południe, z zamiarem przecięcia linii kolejowej Warszawa-Brześć w rejonie Siedlec. Dopiero znowuż brak środków przeprawowych zmusił ich do skierowania korpusu wzdłuż Bugu, tak, w stronę Brześcia. A z kolei 10 września 21. Dywizja przebiła się pod Nowogrodem i to oznaczało już zepchnięcie strony polskiej z linii Narwi. Acz Niemcy popełnili tu istotny błąd, jakim było zlekceważenie ściągającej ku Zambrowowi 18. Dywizji Piechoty, i 11. była bardzo bolesna dla nich niespodzianka, ponieważ nawet tak niewielkimi siłami, jakie 18. Dywizja była w stanie skierować do walk pod Zambrowem, czyli 71. Pułkiem Piechoty, tam ledwie wspieranym przez brygady kawalerii, o mały włos nie doprowadziła do, te działania nie doprowadziły do sukcesu. Wdarli się polscy żołnierze przejściowo do Zambrowa, zresztą paradoks, 71. Pułk Piechoty stacjonujący w Zambrowie szturmował własne koszary. Zresztą w dramatycznych okolicznościach.
No właśnie, tam było sporo dramatów, potem było rozbicie 18. Dywizji w bitwie pod Andrzejewem, no i już takie działania, które prowadziły te pododdziały, szczególnie kawalerii, pułków strzelców konnych, w stronę Białowieży i Puszczy.
Tak, porażka 18. Dywizji, ostateczna porażka w walkach o Zambrów zmusiła do próby obejścia miasta. Obchodzono od zachodu, dywizja dotarła w rejon Łętownicy Andrzejewa, tam została okrążona, zniszczona, za to brygady kawalerii zdołały uniknąć tego okrążenia i wycofywały się w kierunku południowo-wschodnim, w kierunku Puszczy Białowieskiej.
17 września. Natarcie Rosjan, wkroczenie Rosjan. Krótko ta kampania trwała, z jednym takim mocnym, bitewnym działaniem, to obrona Grodna, improwizowana, ale jednak krwawo później stłumiona.
To prawda. 17 września tutaj dla naszego regionu jest taką tragiczną datą, w której nadeszła informacja o wejściu Sowietów, za to pojawienie się wojsk sowieckich. Oczywiście na pojawienie się trzeba było jeszcze trochę poczekać, zwłaszcza że posuwanie się naprzód wojskom sowieckim przychodziło nie bez różnego rodzaju trudności logistycznych. Pamiętajmy, że różnego rodzaju jednostki pancerne...
Niemcy szybko dosyć szparli na wschód.
Tak, to prawda. Stopniowo wycofywali się Niemcy, nadchodzili Sowieci. Sowieckie jednostki pancerne miały problemy z logistyką, z zaopatrywaniem w paliwo. No cóż, jest kilka epizodów, jeśli chodzi o działania bojowe kierowane przez te nieliczne oddziały Wojska Polskiego przeciwko wojskom sowieckim. Za to najbardziej znana, oczywiście ma pan redaktor rację, jest obrona Grodna z uwagi na pewien improwizowany charakter. Zgrupowanie grodzieńskie zostało ewakuowane wcześniej drogą kolejową. Część tych wojsk walczyła na południu, część trafiła do Lwowa, zresztą z tragicznym rezultatem dla kadry oficerskiej, bo wzięci do niewoli przez Sowietów stracili zginęli życie później. Potem w tym, co nazywamy w całości zbrodnią katyńską. Oni leżą nie tylko w Katyniu. A z tego, co się dało zebrać wszystkich żołnierzy i ochotników, zorganizowano improwizowaną obronę, która zgotowała wchodzącym, czy raczej dosłownie wjeżdżającym z marszu do miasta sowieckim jednostkom niemało problemów i doszło do walk miejskich, ale też i Sowieci odpłacili się tam rzeziami, zbrodniami, więc miasto zapłaciło za to
wysoką
cenę. Tak.
Działania zbrojne we wrześniu 1939 roku zakończyły się niedaleko naszego województwa w bitwie pod Kockiem. Tam generał Kleberg musiał poddać się, bo nie było już żadnych szans na prowadzenie walki. Przede wszystkim zabrakło amunicji, ginęło zbyt dużo ludzi i w ten sposób wojna obronna 1939 roku na terenie Rzeczpospolitej się zakończyła. O tych wydarzeniach rozmawiałem dzisiaj z doktorem Tomaszem Wesołowskim z Uniwersytetu w Białymstoku z Wydziału Historii. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Nasza audycja jest dostępna w internecie i na platformach streamingowych. Lech Pilarski, do usłyszenia.